Jako osoba nieskoligacona specjalnie z Pałaca Młodzieży, pierwsze pytanie usłyszy właśnie Marek Maj. Czy to jest tak, że zanim pojawił się Dom Kultury Klub Skolwin, to Pałac Młodzieży gdzieś też w takim życiorysie miał ważne miejsce?
Czy... W moim osobistym? Tak? W moim może nie tyle. Natomiast myślę, że był instytucja tego rodzaju była pragnieniem, oczekiwaniem społeczności lokalnej dzielnicy Skolwin, czy szerzej północnych dzielnic Szczecina.
A gdzie Marek Maj realizował swoje pasje kulturalne, będąc dziecięciem?
No właśnie, to było tak, że się w troszkę mniej zorganizowany sposób realizowało te pasje na własny rachunek.
Trochę kultury na trzepaku.
Trochę, o, zdecydowanie, dużo kultury na trzepaku. Nawet można powiedzieć, ale to na pewno nie było w jakiś sposób skanalizowane, wręcz działo się to spontanicznie, ale jak widać czasami tego rodzaju ścieżka przynosi jakieś tam efekty.
Zbigniew Dębski, przewodniczący Rady Rodziców Pałacu Młodzieży. Panie przewodniczący, pańska przygoda z Pałacem Młodzieży zaczęła się już na tej linii oficjalnej, czy pan też bywał w tym przybytku kultury?
Przez wiele lat na Wojska Polskiego, tak? Chodziłem tam.
Ale ktoś pana zmusił, czy to był jakiś magnes, który przyciągał?
To był mój wybór, przepraszam, a podpowiedź rodziców. Chodziłem tam z wielką przyjemnością przez wiele lat, do 3 pracowni. Nauczyłem się wielu rzeczy, między innymi nauczyłem się grać na instrumencie. Uczyłem się tak zwanych prac ręcznych, czyli chodziłem do pracowni modelarskiej. Ponadto uczestniczyłem też w zajęciach teatralnych, bo też takowe w tamtym czasie miały miejsce, co w przyszłości zaowocowało takim szerokim myśleniem, spojrzeniem inaczej na rzeczywistość, która nas otacza i przede wszystkim poszerzyło moją edukację.
Pojawił się niezwykle interesujący raport pod hasłem Kultura dla dzieci z perspektywy przedstawicieli instytucji kultury. Z jednej strony z tego raportu wynika, że zakres i rodzaj zajęć posiadanych w ofercie jest skromniejszy niż ambicje osób, które zajmują się ich planowaniem i prowadzeniem, a kanon podstawowych zajęć dla dzieci od wielu lat się nie zmienia. A może nie powinien się zmieniać? Pani Magda Kucharska, nauczyciel plastyki w Pałacu.
Osobiście uważam, że wydaje mi się, że on się właśnie zmienia, chociaż faktycznie trzon jest jakby ciągle ten sam. Tak?
Tu czyli musi pani wytłumaczyć tę myśl.
Tak, właśnie, już na początku. Trzonem wydaje mi się dla dzieci jest właśnie plastyka, muzyka, taniec, teatr. Mhm. To są te dziedziny sztuki, te dziedziny kultury, które dzieci od najmłodszych lat nie wiem, preferują, do których ciągną i które chcą po prostu, w których chcą się sprawdzać i próbować. Dlatego one stanowią taki główny trzon. Natomiast pojawiają się coraz jakby więcej ciekawych rzeczy, jak mamy pracownię fotograficzną, właśnie mamy pracownię bębniarską, pracownię tańca etnicznego. To są nowe pracownie, które powstają właśnie na bazie oczekiwań dzieci które się sprawdzają, tak? Które powstają, dzieci się zapisują i w pewnym momencie zaczyna brakować miejsc. Tak?
A ile w tym wszystkim mody, ponieważ dzięki redakcji mimamo.pl można zobaczyć, które zajęcia były w ostatnich latach modne. Na pierwszym miejscu balet. Poszukiwano zajęć nawet dla małych dziewczynek. Obecnie wydaje się, że trend ten już minął. Rodzice nie pytają już o zajęcia baletowe tak często i chętniej zapisują dzieci na ogólnorozwojowe zajęcia rytmiczne. Bardzo modna była ceramika 2-3 lata temu. Zajęcia matematyczne i programowanie obecnie nieco zmienione, bo prognozuje się, że ten trend utrzyma się dłużej. No i właśnie, skoro o ceramice mowa, to zwracam się do Moniki Łuczyk. To są zajęcia modne, a może po prostu potrzebne?
Myślę, że tutaj każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja na przykład w ten sposób realizuję swoje jakieś takie pomysły, idee i jest to w ogóle czas, w którym przychodzę, mogę się zrelaksować. Myślę, że też najważniejsze w Pałacu Młodzieży jest to, że spotykają się tam ludzie z pasją i że każdy, który przychodzi na te zajęcia, chce to robić i no, mamy wspólne pasje, dzięki temu milej spędzamy czas. I myślę, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. Nie zastanawiałabym się tutaj nad kwestią, czy to jest modne, czy nie, ponieważ zawsze będzie coś, co będzie interesowało jednych ludzi, innych trochę mniej, ale ważne jest to, że właśnie zawsze jest ta możliwość, żeby spróbować swoich sił we wszystkim.
Jest takie piękne staropolskie przysłowie, nie święci garnki lepią, czyli nie ma rzeczy niemożliwych do wykonania, bierzmy się do roboty, to skoro nie święci garnki lepią, to kto?
Młodzież. W zajęciach ceramicznych biorą udział zarówno takie małe dzieci, zdarzało mi się parę razy przyjść, zobaczyć jak pracują i przy zajęciach z takimi małymi dziećmi pani Kornelia Tumanowicz, która jest opiekunką pracowni, ma trochę więcej pracy, ponieważ musi je nakierować, gdzie już później na zajęciach, gdzie jest młodzież, czyli na przykład w mojej grupie 15-18 lat, mamy większą dowolność, mamy dużo konkursów, w których bierzemy udział, parę osób zdobyło już jakieś nagrody.
No dobra, przychodzi do pani 17-latek i mówi, że on chciałby się na tych zajęciach ceramicznych nauczyć czego?
Sprawa wygląda tak, że jeśli przychodzi od początku, to na początku we wrześniu są właśnie takie zajęcia wprowadzające, kiedy pani nam pokazuje, z czym obcujemy, czym jest glina, jakie mamy narzędzia, co możemy z tym zrobić. Zawsze są właśnie takie przykładowe zajęcia, że tutaj możemy ulepić miskę, tu możemy skorzystać z tego i pani Kornelia cały czas jest w pracowni, jest do naszej dyspozycji, jak
no
tylko
dobra,
potrzebujemy.
No dobra, ale to są początki. Przychodzi 17-latek z takim kubkiem jak mój i mówi, pani Moniko, ja chciałbym za tydzień potrafić zrobić coś takiego.
Za tydzień się nie da, ponieważ przygotowanie takiego kubka trwa trochę więcej. Ale, no,
ale da się.
Ale da się. Bo wszystko, jak tylko ma się chęci, to myślę, że jest do zrobienia. Ogranicza nas jedynie wielkość naszego pieca, ponieważ nie mogą być to zbyt duże rzeczy.
Bardzo często, gdy mówimy o Skolwinie, nie tylko w kontekście Domu Kultury Klub Skolwin, to zawsze się pojawia tak zwany Szczecin B, to znaczy dzielnica zapomniana, tam gdzie diabeł macha ogonem i szereg różnych pejoratywnych określeń pojawia się temat tej dzielnicy. Na szczęście od paru ładnych lat ta sytuacja się zmienia. Ludzie już nie reagują alergicznie, choćby na samą nazwę Skolwin czy Stołczyn. Z jakimi największymi problemami boryka się Dom Kultury Klub Skolwin? To są kwestie finansowe, środowiskowe, programowe?
Szala się przechyla z tych środowiskowych coraz bardziej w stronę tych przyziemnych, czyli finansowych, lokalowych.
Czyli jednak to, na co zwracają uwagę wszyscy, którzy starają się zorganizować jakąkolwiek ofertę.
Tak, bo od momentu, kiedy powstał Dom Kultury, Klub Skolwin, działalność ta się bardzo rozwinęła. Istnieje bardzo wiele płaszczyzn aktywności, wiele form aktywności, a to wymaga no, jakiegoś zaplecza technicznego, lokalowego, również finansowego.
To ja Państwu przypomnę, bo się oczywiście przygotowałem także pod kątem tego zagadnienia. Koło plastyczne, studio witrażu, koło modelarskie, koło fotograficzne, warsztaty muzyczne, koło taneczne, aerobik, koło języka angielskiego dla dzieci, koło samoobrony dla dzieci, koło teatralne i kawiarenka internetowa. To są propozycje Domu Kultury Klub Skolwin. Dużo tego.
Dużo tego i to są tylko wymienione hasłowo poszczególne dziedziny, w jakich działamy. Natomiast każda z nich praktycznie jest jeszcze podzielona na grupy wiekowe, na grupy stopnia, zależne od stopnia zaawansowania i tak dalej, i tak dalej. Także mamy pomieszczenia, które naprawdę trzeszczą w szwach i które są oblegane dzień w dzień przez praktycznie wszystkie dni tygodnia, no i jest to
jakiś
problem.
A jak wygląda budżetowanie tego rodzaju zajęć? To znaczy, na ile w tym wszystkim partycypują rodzice, a na ile jest to w gestii miasta?
Jesteśmy instytucją kultury miejską, podległą Urzędowi Miasta. W związku z tym nasze główne wsparcie finansowe polega na tym, że otrzymujemy tą roczną dotację z budżetu miasta. Natomiast prowadzimy dwojakiego rodzaju działalność, jeśli chodzi o finansowanie. Część zajęć odbywa się na zasadzie nieodpłatnej, na przykład świetlica środowiskowa, czyli nasz klub Malucha. Ona jest finansowana z osobnego projektu z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta i dzieci uczestniczą w tym za darmo. Jest dosyć atrakcyjny program dla dzieci konstruowany w oparciu o kulturę, o sport, o szkołę, o wiele innych aktywności. Natomiast przy większości tych zajęć, które wymieniłeś, jednak jakaś drobna partycypacja ze strony rodziców, uczestników jest. Mhm. Przy czym są to stawki dużo, dużo niższe od stawek panujących w innych instytucjach, szczególnie śródmiejskich.
Na zakończenie reportażu Katarzyny Wolnik-Sajny usłyszeliśmy wypowiedź zastępcy prezydenta Szczecina Krzysztofa Soski, który zasugerował, no nieco z uśmiechem na ustach, ale być może to nie jest temat, który wywołuje li tylko śmiech, ale rzeczywiście spędza sens powiek urzędnikom, że Pałac Młodzieży powinien być zamczyskiem, to znaczy zainteresowanie ofertą pałacu jest tak duże, że może rzeczywiście warto porozmawiać o tych przestrzeniach lokalowych i możliwości dotarcia z kulturą do szerszej ilości osób. Panie przewodniczący, czy rzeczywiście pałac powinien zamienić się w zamczysko, czy na razie to funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno?
W tej chwili funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno. Jest dobrze zarządzane, w związku z tym nie ma większych problemów, aczkolwiek Pałac Młodzieży korzysta z powierzchni lokalowych.
No ale ogłaszacie zajęcia i po 3 minutach nie ma już wolnych miejsc.
Tak, dokładnie. W związku z tym na pewno można byłoby tą powierzchnię użytkową pałacu powiększyć, ale to nie tylko kwestia powierzchni, to również kwestia pieniędzy. Wymagałoby to dosyć sporych inwestycji. Tak samo jak zmiana...
Czyli znów wracamy do kwestii merkantylnej. Jak nie będzie pieniędzy, tak, to nic się nie da zrobić.
No i oczywiście kwestia zmiany pracowni, czy rozwoju pracowni, pojawiania się nowych. To wszystko są pieniądze i to dosyć duże pieniądze. I tak jak do tej pory pałac radzi sobie z tym chyba w sposób znakomity.
Dzisiaj, przypomnę, Dzień Dziecka, więc świętujemy i rozmawiamy o przyszłości tych najmniejszych i nam najbliższych. Czy rzeczywiście pieniądze jakoś wykluczają z udziału w kulturze nasze dzieci? Pani Magdo, gdyby tych pieniędzy było więcej, to z tej oferty kulturalnej, pani zdaniem, korzystałoby więcej maluchów i więcej młodych ludzi, którzy później, jak sugeruje autorka reportażu, zachęcą swoje dzieci, by korzystały z takich form aktywności.
Rozumiem pytanie, czy gdyby było więcej pieniędzy na przykład właśnie dla pałacu, tak? Na no prowadzenie zajęć?
Przekładając
tak?
Inaczej, pani jako nauczyciel plastyki w pałacu ma ilu podopiecznych?
No ja około 100.
A gdyby pani miała 200?
To się wiąże też z tym, że im więcej, niektóre moje koleżanki mają około 150 uczestników tygodniowo.
Ja rozumiem, że komfort pracy jest inny, ale też chodzi o
chodzi też o ilość godzin.
Tak, potencjalne wykluczenie, no bo zakładam, że skoro jeśli pojawia się oferta i po 3 czy 5 minutach już to miejsce jest zagospodarowane, to śmiem wyrokować, że gdyby ta rekrutacja trwała 15 minut, ale też do dyspozycji byłoby dwa razy więcej miejsc, to też byłoby zainteresowanie.
Tak, zgadza się. Jestem prawie przekonana, że większość pracowni nadal byłaby wypełniona. Więc myślę, że jest to też kwestia jakiegoś finansowania. Natomiast jest to też kwestia tego, ile możemy faktycznie dzieci przyjąć my jako nauczyciele. Nauczyciele z pasją, którzy chcemy jak najwięcej dzieciom przekazać, a też mamy ograniczoną, że tak powiem, własną wydajność. Tak? W pewnym momencie więcej dzieci ja już nie mogę przyjąć, ponieważ grupa 20 osób w wieku lat 6 straciłaby troszeczkę sens, tak? Ja bym chciała więcej przyjąć, ale wtedy i rodzice nie byliby do końca zadowoleni i ja nie do końca, i dzieci też nie do końca byłyby zadowolone, tak? Więc ja się staram to robić jak najlepiej w tych grupach, które są. Oczywiście, gdyby była możliwość większej ilości, też by było dobrze, tak? Ale nie zawsze są takie możliwości. Wiemy o tym wszyscy, tak jak słyszymy różnych rodziców, że podczas ferii czy podczas akcji lato, kiedy chcemy, prowadzimy również zajęcia dla dzieci, to tych miejsc też jest mało.
Pani Monika Łuczyk z racji wieku nie pamięta trochę kultury na trzepakach, nie pamięta pewnie z pewnością gry w kapsle i różnego rodzaju innych atrakcji, którymi żyła młodzież lat temu 10. Z perspektywy pani rówieśników, jak oni oceniają propozycje kulturalne dla siebie?
W Pałacu Młodzieży myślę, że...
W ogóle w Szczecinie.
Ogólnie w Szczecinie. Mhm. Myślę, że dość dobrze. Znaczy ja jeszcze załapałam się na ten okres, kiedy bawiłam się trochę na trzepaku, więc tutaj jeden proszę mnie nie obrażać. Siebie, tak? Tak, więc trochę jednak tam spędziłam czasu, ale myślę, że pojawiło się teraz bardzo dużo możliwości i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele razy spotykamy się z moimi znajomymi. Na przykład ostatnio była Noc Muzeów. Ja akurat byłam w tym roku wolontariuszką, ale w czasie, kiedy przebywałam w jednym z muzeów, naprawdę spotkałam bardzo dużo młodych ludzi w moim wieku, moich znajomych, którzy byli zainteresowani tą sztuką i myślę, że tego typu akcje plus właśnie te wszystkie miejsca kultury, w których możemy uczestniczyć w różnych zajęciach, są ważne i spełniają swoją rolę.
Wszystkie instytucje kultury są obecne w sieci, mają swoje strony internetowe i jak zapewniają, starają się aktualizować zawarte na nich treści. Źródła wiedzy o potrzebach dzieci wymieniane przez rozmówców portalu Mi Mamo kształtują się tak. Konsultacje z zaprzyjaźnionymi dyrektorami szkół, komunikacja z potencjalnymi beneficjentami i komunikacja z potencjalnymi uczestnikami zajęć. No i do tego oczywiście tak zwany marketing szeptany. To chyba sprawdza się najczęściej. Podsumowując naszą dyskusję, co zrobić, by było lepiej, panie przewodniczący?
Przede wszystkim trzeba organizować więcej środków z różnych źródeł.
Czyli jest kasa, kasa,
jeszcze jest to dosyć trudne. Po drugie, utrzymać poziom rozwoju pałacu, taki jaki jest do tej pory. Myślę, że to jest możliwe przy tym kierownictwie i przy kadrze pedagogicznej. Trzecia sprawa, nie zapominać o poziomie, który no, w pałacu jest bardzo wysoki, a więc o tym, żeby te dzieci uczestnicząc w zajęciach rozwijały się, poznawały świat, kulturę, czynności, muzykę, taniec. Wszystko to, co w przyszłości pomaga lepiej rozumieć świat, piękniej żyć. Myślę, że takich rzeczy nigdy nie jest za dużo. Te dodatkowe zajęcia na pewno bardzo dobrze temu służą. Oczywiście nie można zapomnieć o kulturze, o wielkiej kulturze, w której powinniśmy uczestniczyć na co dzień, a co nie jest takie proste. W związku z tym Pałac Młodzieży na pewno w tym bardzo pomaga. Dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, a mianowicie taką chęć, potrzebę rozumienia zasady funkcji pałacu, czyli to, że młodzi ludzie, którzy uczestniczą w zajęciach, później jako dorośli, korzystają z tego, czego się tam nauczyli. I ja w pracy zawodowej, spotykając ludzi w różnym wieku, kiedy dowiaduję się, że oni uczestniczyli w zajęciach w Pałacu Młodzieży, to widzę, czy znajduję u nich inne zainteresowania poza zawodowymi i inne umiejętności.
No, czyli czym skorupka za młodu, tak, jak mówiliśmy dokładnie na wstępie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za tę dyskusję.